Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W ostatni piątek w gmachu Politechniki Krakowskiej odbyła się wspaniała uroczystość przyznania 23. Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Dziś moim i Państwa gościem w audycji Głos z Krakowa jest pan profesor Bogdan Chazan, laureat tegorocznej nagrody. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam również wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, jest pan lekarzem, ginekologiem, obrońcą życia, osobą bardzo znaną w środowiskach pro-life, znaną także w sferze medialnej. Wspomnijmy, panie profesorze, tą fundamentalną kwestię, którą również podkreślał wielokrotnie w audycjach Głos z Krakowa i nie tylko, świętej pamięci dr inżynier Antoni Zięba, o kwestii, kiedy rozpoczyna się życie człowieka. Bo mimo tego, że mamy wspaniały rozwój techniki, mamy wspaniały rozwój nauki, to jednak jest wiele osób, dla których odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista.
Wydaje się, że nauka, embriologia zwłaszcza, jest pod tym względem zgodna i wszyscy poważniejsi autorzy potwierdzają ten fakt, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, w momencie połączenia się komórek rozrodczych męskiej i żeńskiej, kiedy powstaje zygota, jednokomórkowy najpierw organizm ludzki, który aczkolwiek bardzo niewielki, zawiera już wszystkie dane dotyczące genetyki, dotyczące wyglądu, płci, skłonności do chorób, nawet przypuszczalnego czasu życia człowieka, który się właśnie zaczął. Są różnego rodzaju tendencje, oczywiście próby tutaj zmiany tego, między innymi eksperci Światowej Organizacji Zdrowia doszli do wniosku, że o początku życia trzeba mówić w momencie zagnieżdżenia się zarodka w wolnej śluzowej macicy. Był to wybieg mający na celu dalszą konsekwencję, a mianowicie ustalenie, że czynniki, które zaburzają wzrost dziecka już w tym okresie, przed rozpoczęciem zagnieżdżenia w błonie śluzowej macicy, że nie są czynnikami wywołującymi poronienie. Chodziło tutaj zwłaszcza o środki antykoncepcyjne, które, jak wiemy, mają działanie wczesnoporonne. Ale to jest pewien tylko margines. Przyjmujemy z pełną odpowiedzialnością, że człowiek zaczyna się w momencie poczęcia.
Panie profesorze, pamiętamy sprzed 5 lat okoliczności usunięcia pana ze stanowiska dyrektora szpitala Świętej Rodziny. Czy moglibyśmy przypomnieć, dlaczego tak się stało? Kto podjął decyzję? Jakie były okoliczności?
To jest historia długa. Nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym wszystkim mówić ze szczegółami. Może pokrótce tylko. Pani była w ciąży po raz kolejny. Nie miała dziecka do tej pory. Wszystkie poprzednie ciąże kończyły się niepowodzeniem. Była w ciąży pod opieką kolegi ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Potem się okazało, że dziecko nie rozwija się tak jak należałoby oczekiwać. W związku z tym została wysłana do Instytutu Matki i Dziecka na dokładniejsze badanie, do środka referencyjnego. Tam się okazało, że dziecko ma jakieś nieprawidłowości. Pani profesor z Instytutu Matki i Dziecka, ponieważ sprawa zaczęła być głośna, zaoferowała swoją pomoc, jeżeli chodzi o chirurgię głowy, twarzy, bo tam się koncentrowały nieprawidłowości rozwojowe. W przyszłości po urodzeniu dziecka przyjąłem to z wdzięcznością. No ale w międzyczasie pani mama dziecka wystąpiła do mnie jako do dyrektora Szpitala Świętej Rodziny z prośbą o dokonanie zabiegu aborcji, czyli zabicia dziecka w szpitalu. Nie wyraziłem zgody. No i została złożona skarga do organu założycielskiego, to znaczy do pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Rozpoczął się wtedy taki okres bardzo trudny dla mnie, jednocześnie 5 kontroli w szpitalu łącznie z prokuraturą. Było dochodzenie w prokuraturze, prokuratura ostatecznie ustaliła, że nie popełniłem przestępstwa. No ale pani Gronkiewicz-Walc zdecydowała, że w tej sytuacji straciła zaufanie do mnie i zwolniła mnie z pracy. No, ale nie tylko zwolniła mnie z pracy jako dyrektora szpitala, ale jako pracownika szpitala. No, to był to dla mnie bardzo trudny, powiem szczerze, okres. Teraz to wspominam nieco inaczej, ale w tym momencie, kiedy to się działo, nawet nie przypuszczałem, jak bardzo zmieni to moje życie, jakie duże konsekwencje będzie to miało dla mojego charakteru codziennego dnia. No ale to już było 5 lat temu. Teraz sprawy dalej się toczą, nie wiem dlaczego tak długo, i w sądzie pracy, i w organach izb lekarskich. W dalszym ciągu nie ma rozstrzygnięcia tej sprawy. No i czekam na to, żeby obie instancje, w obu instancjach, żeby zapadły decyzje, które będą dla mnie korzystne, bo przecież postępując w ten sposób miałem pełne upoważnienie. Jestem lekarzem, a więc dotyczy mnie klauzula sumienia. Mogłem się uchylić od tej odpowiadania tak na prośbę matki dziecka. Zresztą odpowiedź nie była i chyba jest nadal bardzo zrozumiała i oczywista.
W międzyczasie zresztą był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył klauzulę sumienia.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był korzystny dla mnie. Przypomnijmy, co postanowił Trybunał. Trybunał postanowił, że lekarz, do którego zwraca się pacjent z prośbą o wykonanie jakiejś procedury, jeżeli lekarz uznaje, że ta procedura jest niezgodna z jego lub jej systemem wartości, wówczas może odmówić wykonania tego zabiegu, tej procedury, ale nie musi już, i to jest zmiana dokonana przez Trybunał, szukać innego wykonawcy dla tego dzieła, w tym przypadku zabicia dziecka. I to ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego była bardzo słuszną i dobrą decyzją. Przypomnijmy, że w Europie i na świecie w innym kierunku się idzie, a mianowicie w kierunku ograniczenia praw sumienia lekarskiego. W Polsce poszło to w innym kierunku, dobrym, z korzyścią dla mnie zresztą.
Panie profesorze, podczas przemówienia po otrzymaniu nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego powiedział pan takie słowa, że postulowany jest przesiew kandydatów na specjalizację ginekologiczną pod kątem ich poglądów, że są środowiska, które będą chciały, aby osoby o światopoglądzie katolickim, a nawet po prostu takim przywiązanym do wartości życia jako takiego, będą chciały, żeby takie osoby nie dopuścić do sprawowania, wykonywania zawodu lekarza, ginekologa. Czy ma pan taką perspektywę, że jest to możliwe do realizacji w najbliższych latach w Polsce, taki plan niestety?
A tak na lekarze, właśnie na sumienie lekarzy, na wolność sumienia lekarskiego w Europie i na świecie jest bardzo mocno ostatnio, bezpardonowa. I te propozycje zlikwidowania klauzuli sumienia są bardzo otwarcie wypowiadane przez bioetyków na całym świecie właściwie. Ale w Polsce sytuacja jest inna. W Polsce do tego w tej chwili nie dążymy. Była uchwała Komisji Bioetyki Polskiej Akademii Nauk idąca trochę w tym kierunku, ale nie całkowicie. Natomiast nie sądzę, żeby w najbliższym czasie nasze ustawodawstwo poszło w kierunku, do którego zmierzają bioetycy w krajach zachodnich. W Polsce jest inna sytuacja, ale również groźna, mianowicie również i u nas lekarze ginekolodzy czują nacisk, czują presję ze strony swoich przełożonych, dyrektorów szpitali i ordynatorów na to, aby nie korzystać z klauzuli sumienia, aby grzecznie robić to, co im się każe, aby uczestniczyć w aborcjach, ponieważ wykonuje się, przypomnę, około 1000 rocznie w Polsce, kierować na diagnostykę prenatalną w tych przypadkach, również i w tych przypadkach, kiedy matka wyraźnie oświadcza, że w przypadku niekorzystnego wyniku dla dziecka, wykrycia choroby dziecka, będzie prosiła o aborcję, czy kierowania na in vitro, czy wreszcie realizacji in vitro, uczestniczenia w procedurze. U nas teoretycznie klauzula sumienia istnieje, ale w praktyce niestety ta możliwość jest bardzo mocno ograniczona i młody lekarz w niektórych szpitalach nie ma żadnej możliwości wypowiedzenia się, szczerego określenia swego światopoglądu i oświadczenia, że nie będzie brał w takich procedurach udziału. To ta atmosfera nietolerancji, takich nacisków na zwłaszcza młodych lekarzy, pielęgniarki i położne powoduje, że młodzi lekarze wahają się, czy wybrać dla nich wymarzoną specjalność położnictwo ginekologia, czy też zrezygnować od razu, bojąc się, że w przyszłości nie będą mogli pracować w tej specjalności zgodnie ze swoim sumieniem.
Jednym problemem jest to, że wywierana jest presja na lekarzy ginekologów, ale zauważalna jest także wywierana niekiedy presja na rodzicach poczętego dziecka ze strony właśnie tych lekarzy, którzy, no, powiedzielibyśmy, podchodzą do kwestii życia inaczej niż my. Myślę, że każdy z nas, radiosłuchaczy, mógłby wymienić takie przypadki z naszych rodzin czy znajomych. Sam mam takiego znajomego, który poszedł wraz ze swoją żoną, która była w stanie błogosławionym, do lekarza i lekarz powiedział, że dziecko prawdopodobnie będzie miało nieuleczalną chorobę, będzie cierpiało na nieuleczalną chorobę i sugeruje, żeby przeprowadzić aborcję. Dziecko urodziło się i jest zdrowe.
Na różnych poziomach ma miejsce niestety ten nacisk ze strony moich kolegów, niestety koleżanek, lekarzy, ginekologów na pacjentów, na mamy, które mają trudności z poczęciem dziecka, na mamy, na kobiety mające trudności z poczęciem dziecka, na matki będące w ciąży, u których nie wszystko przebiega tak, jak być powinno. I rzeczywiście ten nacisk jest czasami bardzo mocny. Sam mógłbym przytoczyć, nie ma na to czasu, bardzo wiele przykładów takich sytuacji, kiedy lekarze oświadczali, że w danej sytuacji powikłanie ciąży jest tak poważne, że tu już nic się nie da zrobić i że być może mama umrze, jeżeli nie dokonamy aborcji, a znajdują się lekarze, dzielni lekarze, tak jak dr Antoni Marcinek z Krakowa, którzy podejmują w dobrej wierze i zgodnie ze swoim doświadczeniem pewne ryzyko i postępują inaczej i wychodzą zwycięsko z tych prób i dziecku uratowane jest życie, a rodzicom jest dana ta wielka radość i szczęście bycia tatą albo mamą.
Z czego wynika takie podejście niektórych części środowiska lekarskiego, lekarzy ginekologów? Czy to chodzi o to, że po prostu aborcja jest łatwiejsza niż długotrwała terapia?
To może być tak, to wynika z wygody. Może prościej zrobić aborcję niż podejmować trud związany z nadzorem nad przebiegiem ciąży, gdzie mogą się zdarzyć różnego rodzaju niedobre rzeczy, zachowując konieczne proporcje. To jest podobna sytuacja jak z cięciem cesarskim. Też idzie się na łatwiznę i tych cięć cesarskich się robi tyle, że już w Polsce mamy 50% cięć prawie, czyli prawie najwięcej w Europie. Ale wracając do sprawy dotyczącej sumienia i obrony życia, to jednak trzeba tutaj powiedzieć, że dostępność aborcji i łatwa dostępność aborcji powoduje z jednej strony, że zanika sztuka medyczna, że zanika sztuka leczenia różnego rodzaju powikłań, bo kiedy jest możliwość aborcji, to wtedy się tak konstruuje na przykład zasady postępowania. Nie wiem dlaczego. Chcę wierzyć, że wychodzi się z interesu matki, że chce się rzeczywiście bronić jej zdrowia albo życia. Ale trzeba powiedzieć wyraźnie i dobitnie, że we współczesnej medycynie przypadki, kiedy należy zabić dziecko, aby ratować życie matki, praktycznie się nie zdarzają. A więc medycyna stoi na tak wysokim poziomie, że takiej potrzeby nie ma. Trzeba by tutaj tak wychowywać młode pokolenie lekarzy, ginekologów, żeby znaleźli w sobie tyle odwagi, tyle mądrości, tyle wiedzy i tyle takiego przekonania, że w wielu sytuacjach można uratować dziecko i doprowadzić matkę do szczęśliwego zakończenia ciąży i do urodzenia dziecka.
Postulowane są zmiany prawne, zmiany w polskim ustawodawstwie, aby to ustawodawstwo lepiej chroniło życie nienarodzone. Szczególnie chodzi tutaj o tak zwaną przesłankę eugeniczną, która to przesłanka staje się przyczyną większości legalnie dokonywanych aborcji w Polsce.
Oczywiście tak jest. 98% legalnych aborcji w Polsce jest wykonywanych ze względu na podejrzenie, podkreślam podejrzenie, lub rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowej albo choroby u dziecka. Jest to bardzo bolesna sprawa, bo aborcja w polskich warunkach w prawie w 100% okazuje się być zamachem na życie dziecka chorego, niepełnosprawnego. Wydawałoby się, że szczególną opieką powinniśmy właśnie takie dzieci otoczyć, bezbronne, których rodzice stoją przed trudnym czasami wyborem, kiedy lekarze przekazują im pewną wizję tego, jak dziecko będzie wyglądać, jak będzie żyć, jak będzie funkcjonować. Takim rodzicom dotkniętym przez chorobę dziecka należy się pomoc, należy się wsparcie, należy się modlitwa, należy się profesjonalna opieka medyczna, którą nie zawsze znajdują, a powinny znajdować, i temu celowi służy coraz bardziej kompletna sieć hospicjów perinatalnych w Polsce. W większych miastach Polski przeważnie już one są. Jest to zespół ludzi, który lekarz, pielęgniarka, psycholog, kapłan, który zajmuje się odpowiedzialnie i profesjonalnie mamą w ciąży, podczas porodu, w sytuacji, kiedy istnieje choroba dziecka.
W jednym z wywiadów określił się Pan jako beneficjent Bożego Miłosierdzia, podkreślając, że w początkach swojej pracy zawodowej przeprowadzał Pan również aborcję. Co stało się przyczyną tego, że Pan zaniechał tej działalności? Czy to był jakiś proces dochodzenia do prawdy, czy jakieś konkretne wydarzenie?
Nie było to konkretne wydarzenie. To był właśnie proces, to był wpływ rodziców, to był wpływ świętej pamięci profesora Michała Troszyńskiego, no też i postęp wiedzy medycznej też, kiedy już wiedzieliśmy, że to dziecko we wczesnym fazie rozwoju jest dzieckiem, rzeczywiście wygląda jak dziecko, porusza się jak dziecko. To jest kwestia też i głębokiej wiary i łaski Bożej w rozpoznawaniu spraw takich, jakimi one są. No, jestem wdzięczny Bożemu Miłosierdziu za to, że dostałem łaski Jego poznania i docenienia. Kiedy jestem pytany o to, tak jak w tej chwili przez pana redaktora, to przytaczam, łączę to, porównuję to z pewnymi sytuacjami, przepraszam, medycznymi, a mianowicie mówi się, że jeżeli ktoś chce poznać działanie leku, tak się mówi, studentom medycyny na farmakologii, to trzeba połknąć, student musi połknąć ten lek, żeby zobaczyć, jakie są objawy uboczne. Podobnie mówi się, że aby poznać dokładnie, czy dany szpital jest rzeczywiście dobrym szpitalem, trzeba się w tym szpitalu położyć jako pacjent. Podobnie z Miłosierdziem Bożym, żeby docenić Jego wielkość, Jego ogrom, Jego cud, trzeba tego Bożego Miłosierdzia doznać. Ja doznałem go wielkiej ilości i za to jestem opatrzności wdzięczny.
Jest Pan również zaangażowany w działalność organizacji Mater Care International. Jest to organizacja skupiająca lekarzy, ginekologów wyznających wartości chrześcijańskie, katolickie. I jednym z takich działań tej organizacji jest również działalność właśnie w Kenii na rzecz osób, kobiet, które są w ciąży i które mają również problemy związane z tym właśnie okresem, różne choroby, różne bardzo wysoki stopień śmiertelności przy porodach w tym państwie.
Tak, to było ponad 10 lat temu. Arcybiskup Locati w miejscowości Zielo w Kenii poprosił założyciela i dyrektora wykonawczego Mater Care International, profesora Roberta Walleya z Kanady, aby pomógł tam w zorganizowaniu pomocy medycznej dla matek i dla dzieci. No, zorganizowaliśmy tam szpital położniczy, zbudowaliśmy kilka przychodni na rozległym terenie o promieniu około 200 ponad kilometrów. Zorganizowaliśmy system transportu dla matek, system łączności, no i staramy się tam ciągle być i tę opiekę doskonalić. Jest to pewna wspólna inicjatywa z miejscowym biskupem Antonim Mukobo z wikariatu apostolskiego w Izjolo. Ta praca uświadamia nam, że potrzeby, jeżeli chodzi o sytuację zwłaszcza materialną i taką medyczną matek w Afryce, jest bardzo trudna i staramy się zrobić wszystko, co możliwe, żeby im pomóc, zdając sobie sprawę, że potrzeby są ogromne. Ale organizacja Mater Care International stara się również pomóc matkom w krajach rozwiniętych, które owszem mają materialnie mają się dobrze i również i mają odpowiednio pomoc medyczną, ale mają pewne trudności duchowe. I staramy się na corocznych konferencjach w Rzymie, staramy się wypracowywać pewne metody pomocy, ewangelizacji lekarzy, również i pacjentów. A więc nasza działalność jest działalnością wielokierunkową.
Podczas piątkowej uroczystości wręczenia nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego obecny ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, powiedział takie słowa skierowane do pana profesora. Poszerza się obojętność na życie drugiego człowieka. Dziękuję panu, że jest pan wyrzutem sumienia i świadkiem życia. Stąd nasze dzisiejsze wyrazy wdzięczności wobec pana, który stara się realizować słowa świętego Ireneusza: chwałą Bożą jest żyjący człowiek. A czym dla pana jest ta nagroda? Nagroda imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, przyznana po raz 23 przez Fundację Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
Kiedy otrzymałem tę nagrodę, powiedziałem, że bardzo za nią dziękuję. To jasne, że ośmieliłem się ją przyjąć właśnie w takim duchu, w duchu mojej łączności, takiej duchowej łączności z moimi kolegami i koleżankami, którzy cierpią również i w naszym kraju, nie mogąc wykonywać swego zawodu, szkolić się w pełnym poszanowaniu dla ich wartości, dla ich religii. Ja już kariery nie zrobię. Wszystko, co miałem osiągnąć, osiągnąłem, więc może ktoś powiedzie, że takiemu to łatwo być odważnym. I słusznie, dlatego że ci młodzi ludzie stoją u progu swojej kariery, stoją w pełni nadziei, są pełni nadziei, że będą mogli wykonywać tą ukochaną specjalność zgodnie ze swoim systemem wartości. I nie zdążyłem powiedzieć o czymś, o czym miałem powiedzieć w Krakowie, ale co powiem dzisiaj, że bardzo bym chciał, aby ta nagroda i być może wiadomość o niej przyczyniła się do tego, że niektórzy z moich koleżanek i kolegów, którzy nadal nie wykonują tego zawodu, tego powołania zgodnie z wolą Boga, ale też i z własnym sumieniem, żeby to sumienie, tak jak powiedział ksiądz biskup Jędraszewski, żeby te wyrzuty sumienia, które czasami może się pojawiają, żeby ostatecznie zwyciężyły i żeby doszli do wniosku, że tak jak było w moim przypadku, że to nie jest takie trudne. Trzeba, nie jest też łatwe, ale to jest możliwe do osiągnięcia. Co jest potrzebne? Konfesjonał. I tyle. I wszystko się zmieni. Świat będzie miał inne barwy. Życie, o które walczymy, nabierze barw nie tylko dla tych dzieci, o których egzystencję się upominamy, ale i dla nas samych.
i miejmy nadzieję, że wielu młodych ludzi, którzy stają przed wyborem drogi życia, powołania, drogi zawodowej, pójdzie w ślady pana profesora i będą niezłomnymi obrońcami życia ludzkiego tam, gdzie będą się znajdowali, również jako lekarze ginekolodzy.
Bo to przecież nie jest nic takiego dziwnego. W naturze lekarza, w jego zawodzie, w jego powołaniu jest obrona życia, więc jest naturalne, że tego życia bronimy i powinniśmy bronić.
Warto to podkreślać, że jest to naturalne, choć w obecnych latach no niestety nie dla wszystkich oczywiste. Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był pan profesor Bogdan Hazan, lekarz, ginekolog, obrońca życia, tegoroczny laureat Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, nagrody, wyróżnienia, które zostaje przyznawane osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się w pomocy rodzinom, właśnie w obronie życia. I w ostatni piątek w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia tej właśnie nagrody. Serdecznie gratuluję panu profesorowi jeszcze raz tego wyróżnienia. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!